Witam Państwa, Lech Pilarski. Batalia w Rzeszowie wygrana przez niezależnego kandydata, ale wspartego przez prawie całą opozycję. Co to może oznaczać dla polskiej sceny politycznej, tym bardziej, że jutro wybory Rzecznika Praw Obywatelskich mogące zaważyć na trwałość Zjednoczonej Prawicy. Czy mogą one oznaczać wcześniejsze wybory parlamentarne? W medialnym obiegu pojawił się bowiem termin 10 października. Czy to możliwe? Oczywiście zajmiemy się porozumieniem programowym z Kukiz 15, dziś bowiem ogłoszono, że zostało zawarte. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami Wanda Jankowska z Kukiz 15. Witam pani Wando.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana.
Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Oraz Stefan Krajewski, poseł Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To może zaczniemy właśnie od wyborów w Rzeszowie. Jak państwo je komentujecie, Stefan Krajewski.
Widać po Rzeszowie dokładnie, że opozycja, która wystawiła wspólnego kandydata, no oczywiście był też kandydat jeszcze Konfederacji, pan Grzegorz Braun, natomiast te największe siły, które wystawiły wspólnego kandydata, kandydata lokalnego, kandydata związanego z Radą Miasta Rzeszów, zastępcę prezydenta, który wiele lat uczestniczył w tej lokalnej polityce, przyniosło zwycięstwo. No to jest też dowód kolejny na to, że kiedy ta Zjednoczona Prawica podzieliła się i powystawiała swoich kandydatów, Solidarna Polska swojego, Prawo i Sprawiedliwość swojego, no niestety te głosy się rozbiły mocno, no ale to i tak nie dawałoby zwycięstwa, jak się okazuje, jeśli by nawet razem poszli, stawiając na jednego kandydata. No ale to nie tylko Rzeszów, bo mówimy dużo o Rzeszowie. W większości wyborów, które odbyły się wczoraj, powygrywali nasi kandydaci. Tu mówię o gminie Warlubie, gdzie Eugeniusz Kłopotek został wójtem. Mówię o gminie Drobin na Mazowszu, gdzie został nasz kandydat wójtem, zachodniopomorskie. Kilka jeszcze gmin w Polsce, gdzie nasi kandydaci, mając jako kontrkandydatów osoby z PiS-u bądź z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, wygrali te wybory bądź grają jeszcze dalej w drugiej turze o fotel wójta burmistrza. Także wydaje się, że trochę następuje odwrót od Prawa i Sprawiedliwości po tym wszystkim tych obietnic. Oczywiście coraz więcej jest składanych i tak jak tutaj wcześniej była rozmowa, że będzie prezentowany ład w poszczególnych województwach, ale Polacy widzą z jednej strony, że tego lukru na tych pączkach jest za dużo, już nie chce się trzymać, a z drugiej strony widzimy, jaka jest siła nabywcza pieniądza, inflacja w gigantycznym tempie rośnie, najszybciej w Europie, w Polsce i na Węgrzech, więc no nie sprawdza się to, co Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało i zapowiada. Polacy to chyba najlepiej czują i powoli dają temu dowód, głosując tak, a nie inaczej w wyborach.
Adam Andruszkiewicz, i co z tymi pączkami? Przejadają się?
No, panie redaktorze, jeśli chodzi o pączki, to mam wrażenie chyba, że jem raz w roku, tylko ewentualnie tłusty czwartek, nie więcej, więc to możemy sobie tak oczywiście żartować, ale gdzieś tam...
Nie, to pytanie jest całkiem poważne. Czy władza się przejada?
Tak. Nie, no, myślę, że panie redaktorze, no, wracając się do całego clue, do całej rozmowy o wyborach w Rzeszowie, ja widziałem taki żart gdzieś także w internecie, że no, opozycja odbiła Rzeszów, no, ale odbiła chyba sama od siebie, ponieważ w Rzeszowie rządził pan Ferenc, który no, nie był przecież prezydentem Sprawy Sprawiedliwości. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości to, że pani Lenda, która była naszą kandydatką, przegrała. Pamiętajmy o tym, że Zjednoczona Prawica startowała tam podzielona w Rzeszowie. To jest dla nas również jasny sygnał, że wygrywamy wówczas, kiedy jesteśmy zjednoczeni. Natomiast pamiętajmy również, że wybory samorządowe, zwłaszcza zawsze były trudne dla prawicy. I to, że przegrywaliśmy w wielu miastach, chociażby w 2018 roku w wyborach parlamentarnych, nie spowodowało naszej porażki w wyborach ogólnokrajowych. Wręcz odwrotnie, wygraliśmy te wybory, rządzimy samodzielnie. Także jakby ja bym też nie chciał zbyt daleko idących aż wniosków wyciągać. No ale oczywiście tutaj przyjmujemy do wiadomości to, że z pewnością jest to dla nas jasny wniosek, że jako prawica musimy zawsze startować zjednoczeni, bo to daje największe szanse na zwycięstwo.
Czy jutrzejsze wybory Rzecznika Praw Obywatelskich mogą doprowadzić do trwalszych podziałów i na przykład no, myśleniu o przyspieszonych wyborach, jak pan sądzi?
Panie rektorze, mi się nie wydaje, żebyśmy mówili o przyspieszonych wyborach. W obecnym kształcie koalicja ciągle jest stabilna i myślę, że dzisiejsze porozumienie, które pewnie będziemy jeszcze rozmawiać z Kukiz 15
tak,
ludzi, wskazuje na to, że jakby no stabilizacja dla przyjmowania dobrych projektów do Polski jest. I wiem, że są rozmowy prowadzone także z innymi środowiskami, abyśmy w Sejmie no, umacniali swoją stabilną pozycję. No ale oczywiście sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich myślę, że jeszcze będzie pewnie przedmiotem takich szybkich negocjacji. Być może dzisiaj wieczorem także takie rozmowy będą prowadzone.
Pytanie do pani Wandy Jankowskiej z Kukiz 15. Jak pani ocenia to, co się wydarzyło w Rzeszowie na Podkarpaciu?
Moja ocena wyborów w Rzeszowie, no to w zasadzie chyba powinnam zacząć od pogratulowania obywatelom miasta Rzeszowa, że wybrali prezydenta takiego, jakiego uważają za stosowne.
I za pierwszym podejściem.
I za pierwszym podejściem. Kampania była dosyć długa, prawda? Kandydaci, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, było ich chyba bodajże czterech podzieleni, tak? Druga rzecz, merytoryczna z tego, co czytałam, kampania była merytoryczna i pan prezydent elekt, pan Fiołek, otwiera się na wszystkich pozostałych kandydatów. Może, tak jak pan Andruszkiewicz powiedział, czas współpracować, a nie dzielić, tak? Miasta po prostu rządzą się swoimi prawami. To, że w Podkarpaciu wygrywa PiS, prawda, w terenie, nie znaczy, że w wielkich miastach musiał osiągnąć sukces, tak? Nie śledziłam kampanii, trudno mi powiedzieć, kto tam co obiecywał, ale uważam, że mieszkańcy zdecydowali tak, jak uważali za stosowne, tym bardziej, że tylko w pierwszej turze i to bodajże 56% chyba, tak?
Ponad nawet.
Nawet ponad.
Tak, no to oznacza, że dobry lokalny kandydat może zawsze zwyciężyć.
Dokładnie, bez względu na jakieś tam różne opcje polityczne, tym bardziej, że wcześniej w Rzeszowie chyba też nie było kandydatów PiS-u na tym stanowisku.
Nie, przynajmniej to był tak. Pan Ferenc, który był z Lewicy.
No właśnie, także tutaj nie mieszajmy polityki ogólnokrajowej z polityką lokalną, bo tam mieszkańcy wybierają swojego przedstawiciela, którego chcą mieć na najbliższe lata jako prezydenta.
Teraz zmieńmy temat. Pytanie do pana Stefana Krajewskiego. Jak to z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie jutro? Jak pan przewiduje?
Mamy nadzieję, że kandydat, którego zaproponowaliśmy, bo pierwsze to zaproponowaliśmy go jako Koalicja Polska, zbieraliśmy podpisy pod kandydaturą pana profesora Marcina Wiącka, że wygra w jutrzejszym głosowaniu, bo z środowiska Zjednoczonej Prawicy pojawia się wiele głosów, że to jest kandydat, który nie jest czynnym politykiem, który ma odpowiednie przygotowanie, wiedzę do tego, by taką funkcję pełnić. Jest kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I od początku mówiliśmy, że będziemy i wskazywać, i wspierać kandydatów, którzy są zaproponowani przez środowiska naukowe, przez uczelnie wyższe, tak jest w tym przypadku. Nie poprzemy jako Koalicja Polska, ale myślę, że cała opozycja nie powinna poprzeć czynnej polityk, pani senator Lidii Staroń. No w ostatnim czasie jeszcze dużo jakichś takich rzeczy z życia, z dotychczasowej działalności zostało przekazanych za pośrednictwem mediów, które tak nie do końca przysłużyły się tej kandydaturze. Oczywiście to będzie
ale
też...
Ale z pewnością były, panie Stefanie, rozmowy z Porozumieniem Jarosława Gowina, czy nie było? Jak to będzie wyglądało?
Były rozmowy i z posłami Porozumienia, ale chociażby samo złożenie podpisu pod kandydaturą, tutaj nie było problemu, żeby uzyskać zgodę czy naszego właśnie podlaskiego posła, pana Lecha Antoniego Kołakowskiego, czy też posłowie z Prawa i Sprawiedliwości złożyli podpisy pod tą kandydaturą, więc mam nadzieję, że wygra zdrowy rozsądek, wygra ta chęć w końcu wybrania po tylu próbach Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie stał po stronie obywateli, nie będzie politykiem i nie będzie taką osobą, która będzie działała pod dyktando obozu władzy, bo tak nie powinno się stać. I wierzę w takie mądre podejście wielu posłów Zjednoczonej Prawicy,
którzy formalnie funkcjonują. Tak, czy w pana opinii powinno się zmienić zasady wyboru rzecznika, żeby nie było takich przeciąganek?
Rzecznik Praw Obywatelskich faktycznie mógłby być wybierany w wyborach bezpośrednich przez całe społeczeństwo. Byłyby to osoby, które musiałyby wcześniej przeprowadzić taką kampanię, no przede wszystkim informacyjną, żeby to były osoby znane, rozpoznawalne, przedstawiające konkretne założenia. Ale do tej pory te kandydatury, które się pojawiły, były bardzo różne, wskazywane przez różne środowiska, przez różne partie. No niestety nie doszło do tej pory do wyłonienia Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ale zdaje się, że tu względy merytoryczne nie za bardzo decydowały.
No niestety, ale mamy nadzieję, że jutro uda się Rzecznika Praw Obywatelskich wybrać i to będzie rzecznik, który będzie reprezentował obywateli, a nie polityków.
Pytanie do pana posła PiS Adama Andruszkiewicza. Czy wsparcie dla senator Lidii Staroń słabnie w PiSie i raczej zgodzicie się na profesora Wiącka?
Panie doktorze, ja nie mam żadnej wiedzy o tym, żebyśmy zmienili w tym momencie swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich.
Ja mówię tylko o różnych doniesieniach, które pojawiają się w mediach. Stąd prośba o komentarz. Czy tak, się zmienia tak, nastawienie?
Tak. Nie, no ja o żadnej zmianie nastawienia nie wiem. Jutro mamy wyjazdowe posiedzenie klubu, gdzie pewnie będziemy również omawiali pewne kwestie. Natomiast na ten moment absolutnie nic nie wiem o żadnej zmianie nastawienia, także nie chciałbym wchodzić w takie dywagacje, bo być może są to zwykłe plotki, prawdopodobnie medialne, gdzieś pewnie wypuszczane na użytek bieżącej polityki. W związku z powyższym no, ciężko mi się do nich odnosić, no bo wolałbym jednak bazować na faktach, a nie wprowadzić niechcący radiosłuchaczy w jakiś błąd.
Ale czy gdyby Jarosław Gowin i inni posłowie Porozumienia wsparli kandydaturę opozycji, jakby nie patrzeć, czyli profesora Wiącka, czy to będzie miało poważne konsekwencje dla Zjednoczonej Prawicy, czy raczej wybór rzecznika to kwestia neutralna w jakimś sensie.
No z pewnością, panie redaktorze, to taka postawa Porozumienia pana Gowina nie pomoże, tak? Dla atmosfery Zjednoczonej Prawicy wydaje się zdecydowanie, że powinniśmy współpracować na wszystkich możliwych poziomach. Od tego jest także koalicja przecież, żeby jak najwięcej współpracować. I warto również, żebyśmy głosowali także przy okazji RPO jednolicie. No ale zobaczymy, dzisiejszy dzień jest jeszcze długi. Być może jakieś są rozmowy będą prowadzone tutaj, aby ujednolicić to stanowisko. No raczej ja bym zawsze rekomendował, jeśli mamy tworzyć wspólny tutaj sojusz polityczny, wspólną Zjednoczoną Prawicę, a na taki, przypominam, twór głosowali właśnie Polacy, oddający nam władzę w wyborach wielokrotnie, no to radziłbym rzeczywiście kolegom i koleżankom z Porozumienia, żeby głosować rękę w rękę z Prawem i Sprawiedliwością.
Czyli raczej nie będziecie próbowali ewentualnie odpuścić kandydatury Lidii Staroń po to, żeby nie zaogniać sytuacji w Zjednoczonej Prawicy?
No, panie redaktorze, oczywiście są to zawsze decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu, ale ja w tym momencie absolutnie nie mam takiej wiedzy, żebyśmy mieli odpuszczać cokolwiek, tak aby no, tutaj jakby spełnić wymagania pana Gowina. No nie wiem, przynajmniej do mnie taka wiedza nie dotarła.
Pytanie do pani Wandy Jankowskiej z Kukiz 15. Jak Kukiz będzie tutaj funkcjonował przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy będziecie wspierali Lidię Staroń zgodnie z porozumieniem programowym, czy raczej kandydata opozycji?
Wcześniejsze wypowiedzi Pawła Kukiza jednoznacznie były w tym kierunku skierowane, że jeżeli przed głosowaniem na Rzecznika Praw Obywatelskich, na panią kandydatkę, panią Lidię Staroń, będzie trzeba głosować, to jeżeli przed głosowaniem będzie briefing z Jarosławem Kaczyńskim i będzie rozmowa na temat poparcia jego postulatów, to nie będzie żadnego problemu, żeby zagłosować za kandydaturą Lidii Staroń. Tyle wiem na ten moment.
No i briefing się odbył,
także
możemy już przejść do tego tematu związanego z waszym porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością. Były to długie rozmowy, ale w pani opinii zakończyły się sukcesem?
W mojej opinii tak. W mojej opinii zakończyły się sukcesem ze względu na to, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy wcześniej, panie redaktorze, rozmowy były długie i nie były łatwe. Paweł Kukiz nie jest w zasadzie takim wytrawnym politykiem, zresztą tak jak było to mówione. I z nim
szczere
się ciężko
to było
rozmawia.
Aż do bólu.
Szczere do bólu. I jest bardzo człowiekiem nieustępliwym. Jest bardzo twardo stąpającym po ziemi i powiedział, że jego postulaty ponad wszystko, bez względu na to, czy to będzie PiS, czy to będzie Lewica, czy tam jeszcze inna partia, tak? Uważam, ja jako ja, prawda, w tym momencie, bo mówię, będą bardzo różne opinie również naszych członków Kukiz 15. Jednym się będzie podobało, drugim nie, bo już mam taki odzew, ale muszę panu powiedzieć, że to jest bardzo dobry ruch w moim odczuciu, ze względu na to, że ktoś inny może wprowadzać postulaty proobywatelskie, jak nie partia rządząca. Poszedł w rozmowach z dobrym kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że postulaty od 6 lat powtarzane niezmiennie, tak, zostały w jakimś momencie zaakceptowane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wdrożone mają być. Mają być, powtarzam, tak? Czyli możliwość jakaś tam przed nami się otworzyła. Druga rzecz, z naszej perspektywy umowa zawarta z PiS jest bardzo korzystna. Pojawia się szansa przede wszystkim wprowadzenia zmian ustrojowych, to od 6 lat o to walczymy, tak? Które w zasadzie naprowadzą Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego. Paweł Kukiz powiedział, że to jeden z najważniejszych dni w jego życiu, tak przynajmniej wypowiedział się na konferencji. Ma nadzieję, że wszyscy Polacy na tym skorzystają.
Panie Wando, to przypomnijmy te 3 najważniejsze postulaty, które, no tak wam się wydaje, zostaną zrealizowane po waszym porozumieniu z koalicją rządową.
Czyli z tego, co mi wiadomo, to ustawa antykorupcyjna już trafiła do Sejmu na wokandę, tak? Na początku czerwca. Pod ustawą podpisali się wszyscy posłowie PiS, podpisali się posłowie Pawła Kukiza, jak i również ta nowa grupa, która w Sejmie teraz powstała, z Agnieszką Ścigaj, prawda? Tam 2 posłów, również jest Kukiz 15, Paweł Szramka. Z tego, co pamiętam.
Już zostawmy te detale dalsze.
To są już detale, także to są też osoby, które poparły to. Druga rzecz, ta ustawa antykorupcyjna może mało mówi to naszym ludziom, którzy po prostu, słuchaczom chociażby, którzy myślą, aha, antykorupcyjna i tak dalej, co dalej. Ale to jest naprawdę bardzo ważna ustawa.
No bo już mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, mamy sporo przepisów antykorupcyjnych.
Czy, ale
jak
je
jeszcze chcecie dokręcić śrubę?
Przede wszystkim to dokręcenie śrub w ustawie już jest zapisane, tak? Czyli bardzo będzie negowane złe zachowanie osób sprawujących funkcje publiczne, tak? To są zmiany legislacyjne. To nie jest o tak, że jedna ustawa wszystko załatwi. Musi być wprowadzone przede wszystkim, ona jest pożądana społecznie poprzez pod kątem nawet chociażby wydatków publicznych, naszych pieniędzy. Czystość, transparentność, jawność przede wszystkim, tak? Polityków. Druga rzecz, każda osoba, no tutaj wrócę może nawet do osoby, która była takim prekursorem, wielki ekonomista, który zmarł 2 dni temu, bodajże 12 czerwca, tak? Profesor Kierzun. Na jego wypowiedziach, na jego ładzie ekonomicznym wzoruje się Kukiz 15. Między innymi to są jego wypowiedzi odnośnie czystości, transparentności, nowego przede wszystkim transparentnego ładu. Tak?
To tutaj druga postawmy rzecz. Kropkę. Kolejne wasze propozycje, które powinny być
kolejne
zrealizowane.
Kolejne propozycje, które zostały wypowiedziane przynajmniej, że będą wdrożone do realizacji, bo ustawa antykorupcyjna ma wejść od stycznia 2022, czyli już niedługo. Od nowego roku. Tak? Tak. Druga rzecz, bardzo ważna, dzień referendalny. Raz w roku w samorządach dzień referendalny. To zostało również wypowiedziane przez prezesa Kaczyńskiego. To następna rzecz, sędziowie pokoju.
Jednym zdaniem, bo o sędziach pokoju już kiedyś rozmawialiśmy, tak, ale ten dzień referendalny, na czym będzie to polegało?
To znaczy tam zmiany chyba legislacyjne będą również dotyczyły obowiązkowości referendum, a nie takie, jak jest teraz, prawda? Że
tak,
czy
że przyjmiemy albo nie przyjmiemy.
Albo nie przyjmiemy, że ludzie pójdą sobie zagłosować, a i tak zrobimy, co zechcemy, tak? Czyli zmiany będą posunięte bardzo daleko i to uważam, że to jest bardzo mocny wydźwięk.
No tak, a z tym samorządem dzień referendalny są w samorządach?
W samorządach, to chodzi na razie o wprowadzenie w samorządach, żeby mieszkańcy danego terenu decydowali o pewnych ważnych sprawach. To nie będzie coś, co po prostu, no nie wiem, na wymiarze chociażby, czy zrobić basen, czy zrobić jeszcze coś innego, tak, bo teraz tych pieniędzy będzie bardzo dużo. Jeżeli obywatele będą mogli w dniu referendalnym wypowiedzieć się, co chcą, jeżeli pytania zostaną zadane bardzo czysto i klarownie, bo można sobie pytać nie wiadomo o co, prawda, i wyjdzie nie wiadomo co wyjdzie. Także zobaczymy. W szczegóły jeszcze nie wchodziłam, nie znam ustawy, chociaż też była przygotowywana, tak? Ale uważam, że to jest pójście w stronę obywatelskości.
Rozumiem.
Także teraz państwa demokratycznego.
Poproszę o komentarz posła Adama Andruszkiewicza.
Panie redaktorze, no oczywiście niewątpliwie jest to bardzo ważny dzień, dlatego że po pierwsze jest dzisiaj zapowiedź bardzo dobrych propozycji ustaw do przyjęcia przez nasz parlament w tej kadencji. No, dzięki właśnie temu porozumieniu zawartemu przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz 15. Myślę, że to będą na pewno ustawy prodemokratyczne, także zwiększające transparentność, uczciwość w polskim życiu publicznym. Dlatego się wszyscy z nich cieszymy i też nie mogę sobie się doczekać momentu, kiedy będę mógł za nimi podnieść rękę w parlamencie. Natomiast też jest to ważne niewątpliwie, że umacniamy tutaj tą współpracę poprzez także tak jakby wsparcie do tego układu, który dzisiaj w polskim Sejmie funkcjonuje dla większości Prawa i Sprawiedliwości, bo to również się bardzo wyraźnie wybrzmiało, że ze strony Kukiz 15 w zamian za nasze głosowania w kontekście tych ustaw prodemokratycznych i proobywatelskich, my możemy liczyć na głosy posłów Kukiz 15 w kontekście między innymi ustaw, które będą wprowadzać Polski Ład, niezwykle wielki program gospodarczy, który będzie zwiększył zamożność Polaków dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, ta zamożność rośnie. Także no, niewątpliwie bardzo dobre porozumienie i cieszymy się tutaj z tego, że dzisiaj pan prezes Kaczyński wraz z przewodniczącym Pawłem Kukizem wspólnie to ogłosili.
Ale nie uważa pan, no żeby dodać odrobinę dziegciu do tej beczki miodu, że to porozumienie, ten sygnał no wskazuje, że pewne podziały w Zjednoczonej Prawicy są dosyć trwałe i trzeba szukać poparcia poza Zjednoczoną Prawicą dla tych na przykład programów gospodarczo-społecznych?
No panie redaktorze, niewątpliwie zawsze kwestią prestiżową jest to, ilu posłów w parlamencie popiera dany projekt, i niezwykle prestiżową kwestią dla ugrupowania rządzącego jest to, jeśli może się szczycić tym, że jego program na przykład gospodarczy wspiera nie tylko koalicję rządzącą, ale również ugrupowania będące w opozycji. Jak w tym przypadku w opozycji przecież jest Kukiz 15, więc to jest duży prestiż dla naszego rządu wtedy, kiedy mamy głosy również posłów opozycji za naszym programem gospodarczym między innymi. Natomiast z pewnością polityka no, jest grą, tak samo jak dzisiaj rozmawiamy w audycji pana redaktora Pilarskiego, która nazywa się Gry Polityczne. W związku z powyższym ta gra się ciągle toczy i także ma swoje takie pozytywne akcenty, kiedy to prezes Jarosław Kaczyński jako wybitny gracz polskiej sceny politycznej no, zwiększa tutaj również możliwość współpracy z posłami spoza koalicji Zjednoczonej Prawicy.
Wspomniał pan o Polskim Ładzie. Będą no, towarzyszyły temu programowi spotkania w regionach. W niedzielę ponoć ma się odbyć takie spotkanie na Podlasiu. Czy można już potwierdzić ten termin, czy będziecie dopiero jutro decydowali, kiedy i co dokładnie?
Panie redaktorze, chciałbym też przypomnieć nieśmiało, że już pierwsze spotkania w tej sprawie się odbywały, promujące Polski Ład. Ja wiem, do czego oczywiście pan redaktor nawiązuje, natomiast też, żeby tak jasność było, że już robiliśmy też konferencje prasowe między innymi w Białymstoku, promujące Polski Ład, ale z pewnością, tak jak powiedzieliście, pan prezes Kaczyński, ruszymy w Polskę, będziemy we wszystkich powiatach. Czy to finalnie będzie w tą niedzielę w Białymstoku? Ja bym jeszcze nie chciał, panie redaktorze, na twardo tego potwierdzać, bo myślę, że to jest przedmiotem jeszcze uzgodnień u nas, ale na pewno ja jako poseł z naszej ziemi zawsze będę robił wszystko, żebyśmy tutaj gościli czy premiera polskiego rządu, czy pana prezesa Kaczyńskiego, czy wszystkich najważniejszych liderów naszej formacji. Także mam nadzieję, że będzie to potwierdzone, ale jeśli nawet nie w tą niedzielę, to z pewnością w nieodległym czasie ruszymy także w województwo podlaskie, bardzo szeroko rozmawiać z mieszkańcami naszego województwa o nowym Polskim Ładzie.
I pytanie do pana Stefana Krajewskiego. Jak pan komentuje to porozumienie Kukiz 15 PiS?
Cieszę się z tego porozumienia, bo odkleił łatkę Paweł Kukiz od PSL-u, kiedy mówiono, że PSL z każdym wejdzie w koalicję. Okazuje się, że to Paweł Kukiz może z każdym wejść w koalicję. Druga rzecz, to najlepiej chyba oddają słowa Pawła Szramki, właśnie posła, który do tej pory był w kole Pawła Kukiza. Napisał na Twitterze dzisiaj: patrzę na to z ubolewaniem, ale jednocześnie z ulgą w sercu, że nie jestem przedmiotem tego porozumienia. No niestety, ale też porażka Pawła Kukiza, jeśli chodzi o tą realizację najważniejszych celów, bo przecież główny cel, o którym słyszeliśmy wszyscy i kojarzymy to zawsze z Pawłem Kukizem, czyli zmiana ordynacji wyborczej, wprowadzenie JOW-ów. Już wiemy, że prezes PiS-u nie zgodził się na czołowy postulat, czyli na tą zmianę. JOW-ów nie będzie. No ale też sceptycznie podchodzą do tego porozumienia i nieufnie nawet ci, którzy zostali z Pawłem Kukizem. Tutaj pan poseł Stanisław Tyszka, który niekoniecznie się cieszy z tego porozumienia. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje dzisiaj tych głosów, potrzebuje posłów, bo widać, że brakować zaczyna w co niektórych głosowaniach, więc te cztery głosy są ważne. Nie rozmawiał prezes Kaczyński z Kukizem, kiedy ten miał 40 posłów i faktycznie miał taką dużą siłę. Natomiast wtedy też Prawo i Sprawiedliwość miało stabilną większość i takiego poparcia nie chciało. No dzisiaj jest kwestia powiedzenia o tym, że to jest tylko porozumienie programowe. No porozumienie programowe, które wyraźnie pokazuje, że został złożony hołd lenny i dzisiaj za każde ustępstwo, za każde głosowanie na rzecz Prawa i Sprawiedliwości ma być zrealizowany jakiś punkt. No, na tym też polega polityka, żeby być cierpliwym i uparcie dążyć do celu. No, 6 lat nie znaczy, że jeszcze nie trzeba było zaczekać i może po wyborach trzeba by było zrealizować te postulaty. Prawo i Sprawiedliwość czekało też 8 lat i przygotowywało się do tego, żeby te wybory wygrać. No, mamy już, dzięki Bogu, 6 lat w opozycji i myślę, że za 2 lata będziemy mówić o innej większości w Sejmie. Dzisiaj widzimy, że Zjednoczona Prawica już nie jest zjednoczona, szuka z jednej strony prezes Kaczyński wsparcia i posłów, a z drugiej strony chociażby ostatnia decyzja posła Sośnierza, który wyszedł mimo tego, że był w opcji rządzącej i zmienia to na koło poselskie Agnieszki Ścigaj. Więc no, widać, że jest coraz trudniej Prawu i Sprawiedliwości rządzić. Dodatkowo te zmiany, które zachodzą właśnie w samorządach, gdzie się wydawało, że już samorządy będzie łatwiej Prawo i Sprawiedliwości odbić, no bo tyle złożonych obietnic, tyle wsparcia. Dzisiaj pojawił się też raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy podziału środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie miałem jeszcze czasu z nim się do końca zapoznać, bo jestem w Senacie, uczestniczę w ważnej debacie z przedsiębiorcami. Pakt dla przedsiębiorców, właśnie o 13.30 była konferencja prasowa i został podpisany ten pakt. Środowiska przedsiębiorców przychodzą, rozmawiają z Koalicją Polską, widząc właśnie reprezentanta przedsiębiorców w nas.
Panie redaktorze.
Tak.
Chwila. Czy mogę?
Tak, proszę bardzo.
jeżeli chodzi przede wszystkim, to już jest w odpowiedzi do pana posła Krajewskiego, no nasza koalicja z wami również nie wyszła, miała iść w zupełnie innym kierunku, ale teraz biorę pod uwagę, że postulaty, które wpisaliście do swego programu, postulaty Pawła Kukiza, które obecnie również bierzecie za swoje, to nie będzie problemu z poparciem ich w Sejmie, a te właśnie postulaty może teraz zrealizować partia rządząca, partia władzy, która ma większość. To chyba logiczne, że trzeba mieć większość, żeby cokolwiek wprowadzić. I tutaj z panem w tym momencie się nie zgodzę, że to jest jakieś tam, prawda, nieporozumienie. To, że poseł Szramka odszedł. Poseł Szramka zawsze miał inne poglądy i miał prawo odejść, a to, że odszedł z kolei Sośnierz do kolejnej grupy osób, no to u was w Sejmie to jest normalne. Każdy odchodzi. Jeszcze raz mówię, Paweł nigdzie nie odszedł, Paweł do nikogo nie wszedł, tylko podpisał porozumienie programowe. A to chyba jest logiczne, że porozumienie programowe małymi kroczkami będzie realizowane, tak? Chociażby począwszy od tego, że do Polskiego Ładu już dwie podstawowe kwestie Pawła Kukiza zostały wpisane. Kwota 30 tysięcy wolno od podatku, dwa, digitalizacja, czyli konsultacje obywatelskie przez internet. To są bardzo ważne sprawy, tak? Druga rzecz, odniosę się do tego, co pan powiedział odnośnie właśnie między innymi zmiany ordynacji wyborczej. To nie jest na pstryk ordynacja wyborcza ze względu na to, że trzeba w tym momencie mieć większość konstytucyjną i zmienić konstytucję, żeby zmienić ordynację wyborczą. Dlatego też proszę dodać również, że prezes Kaczyński zobligował się do powołania zespołu roboczego w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i na pewno nie będzie to w tej kadencji za dwa lata w wyborach, ale jeżeli zaczną pracę nad ordynacją mieszaną prowadzić, zresztą już chyba taka nawet jest przygotowywana, no to wszystko jest na dobrej drodze, że również być może będzie to w tym momencie tak jak w Niemczech, że połowa posłów będzie z partyjnego nadania, czyli 230 z partyjnych list, 230 z jednomandatowych okręgów wyborczych i wtedy obywatele będą mogli mieć w końcu te bierne prawo wyborcze i startować w wyborach. I to chociażby wtedy, startując w wyborach lokalnych, znany kandydat, tak jak chociażby w Rzeszowie teraz ten prezydent, prawda, który wygrał, to mieszkańcy zadecydują, czy chcą mieć takiego posła, a nie posła z listy partyjnej. Ale do tego trzeba czasu. No niestety.
No jak sama pani powiedziała, trzeba mieć większość konstytucyjną.
Oczywiście.
A propos digitalizacji, ja mam nadzieję, że uda się zgromadzić większość konstytucyjną, by wprowadzić do zmiany w konstytucji polegającą na tym, że każdy obywatel ma prawo do szerokopasmowego internetu.
Internetu.
Tak, no i państwo będzie się zobowiązywało do wsparcia takich inwestycji, tak jak wspiera drogi, służbę zdrowia i inne tego typu rzeczy. Nie wiem, czy Adam Andruszkiewicz skłaniałby się do takich zmian w prawie konstytucyjnym.
Panie redaktorze, myślę, że jak najbardziej, oczywiście. Ciekawy jestem tylko...
Chodzi o to, żeby pominąć wszelkie problemy, jakie są związane ze wsparciem z Unii Europejskiej. Skoro byłoby to zapisane w Konstytucji, to znaczy, że państwo musi tego rodzaju inwestycje wspierać.
Panie redaktorze, my de facto się przygotowujemy do tego wielkiego programu, który nazywamy Roboczy Światłowód w każdym budynku. Także myślę, że również przy okazji także rozwoju sieci piątej generacji no mamy takie założenie, żeby tam w przeciągu mniej więcej 2-3 lat ten światłowód w każdym budynku był dostępny w Polsce. Także mamy nadzieję, że ten ambitny program no, tutaj zrealizujemy. Niewątpliwie te środki unijne będą tu pomocne. Jeśli chodzi o zapisy w Konstytucji, no to już jest taka pewnie symbolika pewna, ale z pewnością Jest to propozycja godna rozważenia. Mam nadzieję, żebyśmy znaleźli tutaj poparcie chyba u wszystkich parlamentarzystów, bo ciężko to łączy to z bieżącą polityką.
Dziękuję bardzo za dotychczasowe debaty polityczne. Teraz proponuję, byśmy na zakończenie naszego spotkania zajęli się sportem. Dzisiaj Polska gra ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pani Wando, jak pani sądzi, kto wygra?
No ja trzymam kciuki za Polskę, za naszych oczywiście. Będę kibicowała z całego serca.
Oglądam. Jak pani ocenia szansę?
Szansę? No to może będę oceniała za premierem Morawieckim, bo dzisiaj jakiegoś tam wystąpienia słuchałam. 2-1. Może, jeżeli to tak by miało być, to całkiem pasuje mi. ale w każdym razie trzymam kciuki, panie redaktorze, ale piłka jest okrągła i co wyjdzie, zobaczymy. Dobrze by było na początek pierwszy mecz dla Polski, pierwszy wygrać. Mecz w zasadzie wygrać. Wtedy jest większe takie pole manewru i dalsza chęć do walki.
Stefan Krajewski.
Bilans rozegranych meczów jest taki, że mamy na koncie 3 zwycięstwa, 1 remis, 4 porażki. Jeśli chodzi o bramki, to na korzyść Polski 13-12 bramek strzeliła Słowacja. No mam nadzieję, że ten bilans bramek strzelonych utrzymamy, że będzie wygrana w dzisiejszym meczu i że będzie to dobre otwarcie. No, chcielibyśmy, żeby Polakom się w końcu udało tutaj powalczyć o dobry wynik, o dobry mecz, żeby było też ciekawe widowisko. No wszyscy też, tak nam wszystkim brakowało tych wydarzeń w ostatnim czasie i sportowych, tych emocji, bo wiemy jak to wszystko wyglądało. A jeszcze tylko powiem, bo muszę się odnieść do tego, że oczywiście ta i ustawa antykorupcyjna, i dzień referendalny, i sędziów pokoju będziemy popierać, a co do zmiany ordynacji, to prezes Kaczyński nie chce zmiany ordynacji, bo mówi, że to może prowadzić do tego, że oligarchowie będą wchodzić do polityki, co jest zjawiskiem niebezpiecznym. Dziękuję.
Ale nie powiedział pan, jaki wynik będzie.
No, wynik? No tutaj zgodzę się i z przedmówczynią, i z premierem. Niech będzie 2-1, a jak będzie lepiej, to oczywiście to będzie lepiej. Tylko będziemy się cieszyć.
Dziękuję. Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, no tutaj na koniec nam pan poseł wmieszał w atmosferę euro jeszcze politykę, ale to już zostawmy może z boku. Nie będziemy się odgryzać, natomiast jeśli chodzi o mecz, no to tak naprawdę będzie mecz o wszystko, można powiedzieć, ja tak uważam osobiście. Zazwyczaj tak się zawsze śmialiśmy w Polsce, że mamy mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Ten mecz o wszystko mamy dzisiaj tak naprawdę. Jeśli nie wygramy ze Słowacją, ciężko będzie przewidywać zwycięstwo z Hiszpanią, tym bardziej kolejny mecz. Także niech będzie te 2-1, tak jak powiedział pan premier Morawiecki, dzisiaj szanowni goście, bierzemy w ciemno, a później walczymy o to, żeby w kolejnych meczach uzyskać punkty, wyjść z grupy. Myślę, że to takie jest realne oczekiwanie.
A więcej bramek by się nie przydało? No bo zawsze im więcej bramek, tym lepiej później w wszelkiego rodzaju porównaniach.
Z pewnością tak, zwłaszcza, że no tutaj możemy rywalizować ze Szwecją, mówiliście z grupy, na przykład z drugiego miejsca i te bramki się gdzieś tam mogą na końcu liczyć. No ale też wiemy, że polska kadra ostatnio ma problemy z tyłu troszkę w obronie, no i tych bramek też trochę tak mało pada, no więc dobrze, jak będzie 2 z przodu, a z tyłu niech będzie poniżej 2, czyli 1 albo 0.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Takie były przewidywania naszych gości, a byli nimi dzisiaj Wanda Jankowska z Kukiz 15. Kłaniam się pani Wando.
Dziękuję bardzo za współpracę, za zaproszenie.
Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, pozdrawiam.
Oraz Stefan Krajewski, poseł Koalicji Polskiej i PSL.
Dziękuję bardzo, miłego popołudnia życzę wszystkim.
Ja również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.